Laudetur Jezus Christus, tu Radio Watykańskie. 23 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś powiemy o reakcji polskich biskupów na watykański okólnik w sprawie pedofilii. Na ten temat będziemy rozmawiać z księdzem Józefem Klochem, rzecznikiem episkopatu. A na wstępie wiadomości watykańskie. Aktualność apostołów Słowian Cyryla i Metodego przypomniał papież, przyjmując delegację Macedonii i Bułgarii. W ich skład wchodzą zarówno przedstawiciele najwyższych władz obu krajów, jak też tamtejszych kościołów prawosławnych i katolickiego. Przybyły one do Rzymu jak co roku z okazji uroczystości tych świętych, którą cerkwie stosujące kalendarz juliański obchodzą jutro. Cyryl pochowany jest w rzymskiej bazylice świętego Klemensa. Benedykt XVI przyjął najpierw delegację macedońską na czele z prezydentem Georgiem Iwanowem.
Ci święci bracia posłani do ludów słowiańskich głosili Ewangelię wśród licznych trudności, ale zawsze wspierani niezłomną ufnością pokładaną w Panu. Ożywiało ich gorące pragnienie, by dać ludziom poznać Chrystusową Ewangelię. Dlatego poświęcali się zapoznawaniu ich z doktryną chrześcijańską, zbierając ją w księgach pisanych w języku słowiańskim. Boża intuicja, by orędzie objawienia uczynić zrozumiałym i dostępnym dla ludzi, stała się przyczyną jedności dla różnych tradycji i kultur. Niemożliwa jest rzeczywista jedność bez poszanowania godności każdej osoby ludzkiej i jej niezbywalnych praw. Chrystusowa Ewangelia, jak dobrze rozumieli święci Cyryl i Metody, może oświecić każde środowisko i wymiar doświadczenia człowieka, by uczynić je w pełni ludzkim.
Papież spotkał się następnie z delegacją bułgarską na czele z przewodniczącą parlamentu Cecką Caczewą. Przyjmując przedstawicieli kraju należącego do Unii Europejskiej, podjął problematykę naszego kontynentu.
Narodom europejskim, które otwierają się w tych latach na nowe perspektywy współpracy, ci dwaj wielcy święci przypominają, że ich jedność będzie silniejsza, jeśli oprze się na chrześcijańskich korzeniach. Wiara chrześcijańska ukształtowała kulturę starego kontynentu i splotła się nierozerwalnie z jego historią. Ważne jest zatem, by Europa wzrastała również w wymiarze duchowym, idąc śladem swej najlepszej historii. Jedność kontynentu, której świadomość stopniowo dojrzewa i przybiera również kształt polityczny, stanowi perspektywę dającą wielką nadzieję. Europejczycy wezwani są do wysiłku, by stworzyć warunki głębokiej jedności i efektywnej współpracy między narodami. Aby budować nową Europę na trwałych podstawach, nie wystarczy odwołać się tylko do interesów gospodarczych. Trzeba raczej oprzeć się na autentycznych wartościach, które mają podstawę w powszechnym prawie moralnym wpisanym w serce każdego człowieka.
O związku działalności charytatywnej Kościoła z ewangelizacją mówił kardynał Tarcisio Bertone na forum 19 zebrania ogólnego Caritas Internationalis, która obchodzi 60-lecie istnienia. Watykański sekretarz stanu przewodniczył wczoraj mszy z udziałem 300 delegatów. W homilii wskazał on na edukacyjne znaczenie dzieła Caritas, które ukazuje światu ubogich jako naszych braci. Podkreślił zarazem potrzebę jego chrześcijańskiej tożsamości, gdyż posługę miłosierdzia Kościół powinien czynić na wzór Chrystusa. Kardynał Bertone stwierdził także, iż u podstaw wszelkiej biedy stoi egoizm i obojętność, co w dziedzinie polityki objawia się szczególnie korupcją. Tym bardziej zatem jest istotne ukazywanie godności ludzi ubogich i ich potrzeb.
O religijnym wymiarze pracy charytatywnej mówił także kardynał Robert Sarach. Przemawiając na rozpoczęcie obrad, przewodniczący papieskiej Rady Cor Unum zwrócił uwagę na integralny wymiar człowieczeństwa jako synostwa Bożego, który powinien towarzyszyć pomocy ubogim i potrzebującym. A zatem Caritas powinna działać w obrębie misji całego Kościoła, a nie obok niej. Gdyby Caritas nie była narzędziem i wyrazem tej misji, nie miałaby sensu istnienia, dodał kardynał Sarach.
Przewodniczącym Caritas Internationalis jest kardynał Oscar Rodriguez Maradiaga. Honduraski purpurat podkreśla potrzebę wskazywania ludzkiego wymiaru ubóstwa, który często znika za ogólnikami programowymi i wskaźnikami ekonomicznymi w skali międzynarodowej. Dlatego właśnie obrady Caritas Internationalis toczą się pod hasłem Jedyna rodzina, zero ubóstwa, choć wydaje się ono jedynie odległym marzeniem.
Byłoby ono możliwe do spełnienia, ale nie chciano tego, gdy formułowano milenijne cele rozwoju. Nie wątpię w dobre intencje, ale nie było woli politycznej, by tę sprawę popchnąć do przodu. Gdy rozmawiamy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, wszyscy mówią: patrzcie, przecież ubóstwo zostało zmniejszone. Odpowiadam wtedy, że może tak jest na papierze, bo niektóre kraje wykazują wzrost gospodarczy, ale w rzeczywistości, widząc twarze ubogich, tak nie jest. Mówię wtedy zgodnie z mottem tego spotkania, że potrzebny jest globalny plan na najbliższe czterolecie. Naprawdę potrzeba ograniczyć ubóstwo, bo bez tego nie będzie pokoju.
Wbrew pozorom rozwoju, najuboższe kraje świata pogrążają się w zapaści. Zastosowane dotychczas programy pomocy okazały się nieskuteczne, stwierdziła delegacja Stolicy Apostolskiej na forum 4. Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat najsłabiej rozwiniętych krajów. Odbyła się ona w Istambule w połowie maja. Na czele watykańskiej delegacji stał arcybiskup Silvano Tomasi, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ.
Arcybiskup Tomasi przestrzegł przed fałszywym odczytywaniem danych o rzekomym rozwoju niektórych ubogich krajów, bo choć statystyki wykazują niekiedy wzrost nawet rzędu 7% rocznie, jest to zazwyczaj wynik eksportu surowców naturalnych. Otrzymane w ten sposób dochody rzadko docierają do społeczności lokalnych i nie przekładają się na realny rozwój, wręcz przeciwnie. W krajach o wysokich wskaźnikach rozwoju wzrosła jednocześnie liczba ludzi żyjących w nędzy. Również wzrost zatrudnienia jest znikomy i dotyczy w praktyce jedynie przemysłu wydobywczego. W przekonaniu Stolicy Apostolskiej świat musi dziś uznać fiasko dotychczasowych metod wspierania rozwoju w krajach najuboższych. W aktualnej kryzysowej sytuacji za priorytetowy należy uznać rozwój rolnictwa. W sposób dramatyczny rośnie bowiem zależność krajów ubogich od importowanej żywności. Arcybiskup Tomasi zauważył, że nierozwiązanym do dziś problemem czarnej Afryki jest prawo własności gruntów. 80% ziemi jest uprawiane przez ubogich, którzy nie są jej właścicielami, zaznaczył watykański dyplomata na forum ONZ-owskiej konferencji.
Zacieśnia się dialog katolicko-protestancki w Szwecji, co znaczące głównym partnerem dialogu nie są już większościowi luteranie, lecz szwedzcy zielonoświątkowcy. Wyrazem nowych relacji jest wspólna pielgrzymka przedstawicieli obu wspólnot chrześcijańskich do Rzymu. Na ich czele stoją katolicki biskup Sztokholmu Anders Arborelius oraz pastor Olof Djurfelt. W programie pielgrzymki przewidziano modlitwy w rzymskich bazylikach oraz wizytę w papieskiej radzie do spraw popierania jedności chrześcijan. Jak podkreśla pastor Djurfelt, katolicy i zielonoświątkowcy tworzą dziś we Szwecji wspólny front w obliczu niektórych nurtów zsekularyzowanego społeczeństwa.
Od 8 lat prowadzimy ze sobą dialog we Szwecji. Poruszyliśmy już wiele kwestii, ale widzimy, że ważne jest, abyśmy niekiedy w niektórych sprawach występowali wspólnie w sekularyzowanym społeczeństwie. To prawda, że mamy różne podejścia doktrynalne, ale wiele nas łączy. Razem występujemy na przykład w obronie małżeństwa czy przeciw aborcji. Takich spraw jest dużo więcej i widzimy, że na te tematy możemy przemawiać w Szwecji jednym głosem. Watykański okólnik i wskazania konferencji Episkopatu Polski dotyczące sposobu postępowania z duchownymi oskarżonymi o czyny pedofilii są dość zbieżne, powiedział ksiądz Józef Kloch. Rzecznik Episkopatu przypomniał, że w Polsce tego typu sprawy są już rozwiązywane bardzo rygorystycznie, zgodnie z tym, co proponuje Stolica Apostolska. Kapłan zapewnił, że jeśli zajdzie taka potrzeba, po analizie obu dokumentów wskazania konferencji Episkopatu Polski zostaną uzupełnione. Z rzecznikiem konferencji Episkopatu Polski, księdzem Józefem Klochem, rozmawia Rafał Łączny.
W ostatnim tygodniu, dokładnie 16 maja, Kongregacja Nauki Wiary opublikowała okólnik do konferencji episkopatów w sprawie opracowania wytycznych dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec nieletnich. Pojawiły się takie komentarze zaraz po opublikowaniu tego dokumentu, że dopiero teraz Kościół tak poważnie zaczął się zajmować kwestią nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec nieletnich. Wydaje się jednak, że tego typu twierdzenia nie są zgodne z prawdą.
Tak mógłby twierdzić tylko ten, kto nie zna dokumentów z tym związanych. Watykan już opublikował szereg wskazówek na ten temat i to wcale nie małych. Natomiast ma też taki zwyczaj swego rodzaju podsumowania. Łączy się to również z pewnym doświadczeniem, jakie wynika z kilkuletniej już praktyki. Pamiętajmy, przypadki w Stanach Zjednoczonych czy w Irlandii były potężnym doświadczeniem, tym negatywnym, ale tak samo tym, które uczy, jak w takich wypadkach postępować. I ani Jan Paweł II, ani Benedykt XVI nie zamykają oczu na te kwestie. I właśnie traktujmy ten ostatni dokument jako swego rodzaju podsumowanie poważnego etapu rozrachunku z tym zagadnieniem.
Są przynajmniej dwie nowe kwestie w tym okólniku, o którym rozmawiamy. Przypomina on motu proprio Jana Pawła II, Sacramentorum Sanctitatis Tulea, w którym wskazuje się, że przedawnienie tego przestępstwa, o którym rozmawiamy, następuje po 10 latach. Teraz Benedykt XVI zdecydował o wydłużeniu tego okresu do lat 20. Przypomnijmy, że ten okres zaczyna się liczyć od dnia, kiedy ofiara kończy 18 rok życia, ale też okólnik wskazuje na konieczność przygotowania pewnych wytycznych w poszczególnych konferencjach episkopatu dotyczących m.in. definicji pojęcia nadużycie seksualne wobec osób niepełnoletnich. I tutaj należy wziąć pod uwagę również prawodawstwo cywilne. To jest pewna nowość.
Zacznijmy od wydłużenia czasu przedawniania się. Otóż to właśnie jest dowód dla mnie, że zagadnienie jest ważne, istotne. Zatem nie 10, a 20 lat właśnie takie wykroczenia mogą być analizowane, ścigane, karane. To pokazuje, że Stolica Apostolska bardzo poważnie podchodzi do zagadnienia. Kwestia druga. W liście kardynał Lewada zwraca uwagę, że dokument watykański należy traktować jako swego rodzaju wskazówki. No właśnie z tego względu, że Kościół jako organizacja ogólnoświatowa, społeczność ogólnoświatowa obejmuje wszystkie kraje, ale w poszczególnych krajach różne jest prawodawstwo. Amerykańskie znacznie różni się od polskiego na przykład, czy od irlandzkiego. Zatem jest rzeczą jasną, że musi to iść w parze z pewnymi określeniami, definicjami, które są stosowane w prawie danego kraju, właśnie żeby definiować zagadnienie jednak w pewnej przestrzeni racjonalności. Stąd właśnie ta uwaga, bardzo słuszna. Zresztą zauważmy, że dokumenty Watykanu, jeśli się ukazują, to one zawsze są również kierowane do konferencji biskupów z prośbą, by pewne specyficzne kwestie podjąć dla danego terytorium i uzupełnić ten dokument. I jeszcze jedna jest rzecz istotna, uważam, w tym dokumencie watykańskim, mianowicie czas. Do marca następnego roku konferencje biskupów mają się uporać z opracowaniem wskazań dla swojego terytorium.
Konferencja Episkopatu Polski jest tutaj w dość wygodnej, tak byśmy to określili, sytuacji, bo już w 2009 roku, jak się okazuje, takie normy, takie wskazania zostały opracowane. Co zawiera ten dokument Konferencji Episkopatu Polski?
One są dość zbieżne, właśnie dlatego, bo też wynikają z pewnego sposobu załatwiania tego typu spraw już przez Stolicę Apostolską. Ja chcę przypomnieć przypadek w Płocku. Mianowicie tam nowy biskup diecezjalny, kiedy zastał właśnie taką sytuację po mianowaniu go na ordynariusza, powołał komisję, zbadał rzecz dogłębnie wedle właśnie wskazówek, jakie dała już Stolica Apostolska wcześniej. Całą dokumentację przesłał do Watykanu. Mało tego, chociaż sprawy niektóre się przedawniły, On zgłosił to jednak do prokuratury, więc można powiedzieć, mamy swego rodzaju modelowy sposób rozwiązywania tej kwestii. I właśnie wytyczne Konferencji Episkopatu Polski pokazywały krok za krokiem, co należy zrobić. Zresztą okólnik też pokazuje, on mówi o ofiarach nadużyć, o ochronie osób niepełnoletnich, ba, mówi o formacji przyszłych kapłanów i zakonników, mówi o towarzyszeniu kapłanom przez biskupa, bo on jest ich ojcem, tak, przełożonym, ale również i ojcem, to jest ten człowiek, którego oni tak winni traktować. Mówi o współpracy z władzami świeckimi i tu chcę podkreślić to słowo współpraca, co nie oznacza donoszenia obowiązku, wręcz donoszenia, jak to niektóre media sugerowały, biskupa do prokuratury, że dany przypadek miał miejsce. Współpraca to zupełnie coś innego. A także okólnik mówi o prawodawstwie kanonicznym, który odnosi się do tego rodzaju przestępstw. I tutaj właśnie jest pewien przekrój. To właśnie jest ten rys charakterystyczny tego okólnika, że jest to swego rodzaju podsumowanie, co mówi kodeks prawa kanonicznego, co mówią inne dokumenty Kościoła na ten temat. Jest to swego rodzaju resume. No i na końcu wskazówki dla ordynariuszy odnośnie sposobu postępowania. Ja chcę zwrócić uwagę jeszcze na ten jeden element, też wydaje mi się istotny, mianowicie stronę psychologiczną osób, które są przyjmowane do seminariów duchownych, którzy mają kiedyś być kapłanami, żeby właśnie ich odpowiednio formować, żeby też mieć na względzie ich psychikę, rozwój ich psychiki, patrzeć na tę stronę psychologiczną, bo z tymi problemami wiąże się później ewentualne wykroczenie danego duchownego. Zatem ten dokument nie jest długi, ale on ujmuje bardzo istotne punkty, łącznie z tym, że ofiara winna być otoczona opieką i tą psychologiczną i nie tylko. Jeśli coś obecnym wytycznym episkopatu nie dostaje, proszę wybaczyć, że nie porównuję tego jak prawnik, bo prawnikiem nie jestem, to na pewno na najbliższych zebraniach plenarnych to zostanie uzupełnione o wskazówki, które są w okólniku.
Powiedział ksiądz, jeśli oba dokumenty, ten Konferencji Episkopatu Polski i ten wydany przez Kongregację Nauki Wiary się różnią, to zostaną poprawione. Czy dzisiaj da się wskazać, gdzie ewentualnie znajdują się te różnice?
Znaczy może nie tyle różnice, co chodzi o uzupełnienia. Widzimy, ile aspektów różnych porusza ten dokument watykański. On jest obszerniejszy, więc one nie tyle różnią się, nie chodzi o różnicę, że ten mówi tak, a ten mówi przeciwnie, tylko chodzi o uzupełnienie wskazań Konferencji Episkopatu Polski o te elementy, które są również w okólniku. Uzupełnienie. Jeśli coś trzeba będzie zmienić, ale to niech prawnicy się wypowiadają, ja tutaj nie chcę rozstrzygać, no to właśnie on zostanie i uzupełniony, a jeśli trzeba, i poprawiony także.
Czy w polskim dokumencie, tak jak mówi o tym okólnik, znajduje się ta zachęta czy wskazanie na konieczność współpracy z władzami cywilnymi?
O ile pamiętam, to nie, bo też zwraca uwagę ten dokument, żeby chronić nade wszystko pokrzywdzonego, ale tak samo dobre imię oskarżonego. O tym nie możemy zapominać. Jeśli coś nie zostanie udowodnione, to ten człowiek jest bez winy. I tu gdzie jak gdzie, ale w Kościele te zasady należy naprawdę bardzo poważnie traktować.
Czy możemy się spodziewać po rewizji tego polskiego dokumentu, dokumentu Konferencji Episkopatu Polski względem okólnika wydanego przez Kongregację Nauki Wiary, publikacji tego polskiego dokumentu?
Dokument, który już istnieje, nie jest dokumentem tajnym. Najlepszy dowód, że Katolicka Agencja Informacyjna zamieściła jego skrót, ale też nie jest dokumentem publicznym. To jest jasne, że w pewnych społecznościach są na poszczególne wypadki instrukcje, jak należy postępować. Tak jest w każdej społeczności i można byłoby sobie nawet życzyć, żeby, nie wiem, stosowne ministerstwo polskie wydało wskazówki dla dyrektorów szkół, co mają robić, jeśli się spotkają z takim przypadkiem. Sądzę, że takiej instrukcji nie ma.
Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Z księdzem Józefem Klochem, rzecznikiem episkopatu, rozmawiał Rafał Łączny. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.